Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica nasze. Piątkowe spotkanie z Janem Pawłem II. Dzisiaj po raz kolejny pragnę przenieść Cię do 91 roku. Może miałeś wtedy kilka dni, kilka miesięcy, kilkanaście lat, może już kilkadziesiąt, ale było to spotkanie z Ojcem Świętym, który w dwóch etapach pielgrzymował do Ojczyzny. Najpierw przypominając nam wartość 10 przykazań Bożych, nawiedzał nasze miasta, wiele spośród naszych miejscowości, a potem w sierpniu przeżywaliśmy Światowe Dni Młodych, 6 na Jasnej Górze. Tydzień temu, dokładnie 13 stycznia, pierwsza część o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, gdy słuchaliśmy o państwowości, o suwerenności, o tym, że przykazanie miłości to będziesz miłować Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, ale również to, abyście się społecznie miłowali. I tutaj Jan Paweł II w naszym przedtygodniowym przypominaniu, pochylaniu się nad jego nauczaniem, przypomniał nam o państwowości, o suwerenności, o miłości, o prawie i prawdzie. Również wsłuchiwaliśmy się w historię naszej ojczyzny. W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do ludzkiej woli, która jest wolna. W ciągu dziejów Warszawa była widownią różnych wyborów i różnych decyzji. Wielu zapewne odzwierciedlała się miłość społeczna, miłość ojczyzny pośród jej wielorakich potrzeb. Ale było także inaczej. Trzeba nam na tym miejscu rozpamiętywać wielkość woli, ale także i jej małość, samolubstwo i interesowność, sprzedajność wreszcie i podeptanie wspólnej sprawy. Dzisiaj druga część. Pierwszą po tym spotkaniu możesz odsłuchać dzięki internetowej stronie Radia Maryja www.radiomaria.pl. Tam w audycjach dla młodych z 13 stycznia 2012 roku znajdziesz pierwszą część. Nie zapomnij, że jest to spotkanie z Janem Pawłem II, który dla nas jest nauczycielem miłości, nauczycielem historii, ale również nauczycielem naszej tożsamości narodowej. Co znaczy być Polakiem, co znaczy być katolikiem. Dzisiaj druga część. Zapraszam.
Wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi i tej ziemi.
Niechaj wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życie oddaje, spłynie deszcz na sprawione serce.
Pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w roku 1979. Na Placu Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi, tej ziemi polskiej, w środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuję z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł. ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni.
Wydarzenia i ludzi stojących u Twych bram. Jeśli wyciągniesz ręce i zrozumiesz, że są puste, właśnie wtedy staniesz się wolny, tak jak wiatr. I będziesz wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego. Nie zginiesz w sercu mórz, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego. Nie zginiesz w sercu. Jeśli przyjmiesz pokarm, który On ci podaje, wydarzenia i ludzi stojących u Twych bram. Jeśli wyciągniesz ręce i zrozumiesz, że są puste, właśnie wtedy staniesz się wolny, tak jak wiatr. Będziesz wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego. Nie zginiesz w sercu mórz, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego.
Chcę wam dzisiaj, bracia i siostry, zostawić jakby dodatkową zachętę do takiej miłości, która Bogu chce oddać całego siebie, a bliźniego miłuje jak samego siebie. Podczas obecnej mszy świętej został ogłoszony błogosławionym franciszkanin ojciec Rafał Chyliński. Był to człowiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych. Kiedy w Krakowie w roku 1736 wybuchła epidemia, cały poświęcił się chorym i spełniał wszelkie posługi, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Z oddaniem usługiwał biednym, zarażonym, objętym epidemią, wszystkim, którzy przychodzili do jego klasztoru w Łagiewnikach, obecnie dzielnica Łodzi, nieraz, nie mając już nic innego, oddawał im własną porcję chleba albo własny płaszcz. Wkrótce po jego śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, ale został on przerwany przez rozbiory Polski. To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już wolnej Polsce.
Świat błogosławi Pana i wody szum daje Mu cześć. Błękitne morza klaszczą w swe dłonie znamie, skalisty gór. kłania się anioł w chór, błogosławi Pana i dzień i noc uwielbia Go. I słońce też do Twoich stóp upada, by opromienić Twój tron.
Jego życie jest związane z okresem czasów saskich. A wiemy, że były to smutne czasy, nie tylko z punktu widzenia historii politycznej I Rzeczypospolitej, ale także z punktu widzenia moralności społecznej. Już nie będę przytaczał tych przysłowi, jakie o tamtych czasach krążą do dzisiaj. Były to smutne czasy. Były to czasy jakiegoś zadufania w sobie, bezmyślności, konsumizmu rozpanoszonego wśród jednej warstwy. I otóż na tle tych czasów pojawia się człowiek, który pochodzi z tej samej warstwy, wprawdzie nie z wielkiej magnaterii, ze skromnej szlachty, ale w każdym razie z tej, która miała wszystkie prawa społeczne i polityczne. I ten człowiek, czyniąc to, co czyni, wybierając powołanie, które wybiera, staje się, może nawet nie chcąc, protestem i ekspiacją, bardziej ekspiacją niż protestem, za wszystko to, co niszczyło Polskę. Życiorys tego błogosławionego nieraz staje mi przed oczyma Tadeusz Rejtan. Wprawdzie ojciec Rafał umarł przed pierwszym rozbiorem Polski w 1741 roku. Fakt Tadeusza Rejtana znany jest jako element Sejmu porozbiorowego, który rozbiór zaakceptował. Wtedy Rejtan rzucił się w drzwi, a żeby nie przepuścić tych debatujących parlamentarzystów polskich XVIII wieku, żeby ich zakląć, nie wolno. Jeżeli chcecie stąd wyjść z taką decyzją, z taką chwałą, kto po moim trupie?
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.
Ojciec Rafał nie był nigdy posłem na Sejm. Nie należał do parlamentu. Wybrał powołanie ubogiego syna świętego Franciszka. Ale dawał świadectwo bardzo podobne. Jego życie ukryte w Chrystusie, było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, które wiemy, jaki miały finał. A dlaczego dziś? Dlaczego dziś nam to opasność przypomina? Dlaczego teraz dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki ziemi i z nieba, że można ogłosić ojca Rafała błogosławionego? No, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Odpowiadajmy sobie na to pytanie. Kościół nie ma gotowych recept. Papież nie chce wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy się wszyscy, ile nas jest, 35 milionów Polaków, zastanówmy się wszyscy nad wymową tej beatyfikacji. Właśnie w roku pańskim 1991.
Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie, tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze, liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Tak, my jesteśmy grzeszni. O tym również pamiętaj. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Pyta psalmist. Bóg nie zachowuje pamięci o grzechu. Bóg miłuje człowieka i szuka dla niego prawdziwej wolności. Odpowiedzią Boga na grzech ludzkiego początku jest Ewangelia Chrystusa i ostateczna tajemnica Jego Paschy przez krzyż i zmartwychwstanie. Eucharystia, którą sprawujemy, jest stałym tej Paschy uobecnieniem. Trwa w dziejach człowieka, w dziejach narodów. Ta miłość, która jest zawsze większa od nienawiści, trwają moce odkupienia, którymi Chrystus przyciąga wszystkich do siebie. Moce odkupienia. Działa w nas Duch Chrystusa, który jest Duchem Prawdy. Bylebyśmy tylko Jemu nie bluźnili. Bylebyśmy nie bluźnili przeciw Duchowi Świętemu. Bo wtedy zamyka się w nas twórcza potęga miłości. Wtedy dom wewnętrzny jest skłócony. Nie będzie się mógł ostać.
Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności.
Wolność, do której wyzwala was Chrystus, to jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieść. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie, równocześnie zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał.
Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Twój znak stał się naszym bogactwem.
No oczywiście. Skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako stwórca może być daleki stwórca, ale bez prawa do interwencji w życie człowieka, w dzieje człowieka, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. I to jest też część ducha europejskiego, część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. W każdym razie Sobór Watykański II, zdając sobie sprawę z tego innego ducha Europy, nie tylko, ale tu ma swą kolebkę ten duch na naszym kontynencie. Tu ma także niestety swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do tego stulecia. Myśmy sami to odczuli na swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie. Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka.
Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i wyłonić spokojnie treść, rzecz właśnie osobę. Jej życie mierzyć swym życiem, by ktoś inny moją stał się miarą. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności.
Jeżeli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu, humanizmu na przykład europejskiego, zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek. Pamiętajmy, że ten humanizm ma w Chrystusie swoje najpełniejsze objawienie. Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca. Bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga człowieka odkupiony, że jest nawiedzany stale przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku. To jest prawda o człowieku europejskim. I my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Dlatego też wciąż mówimy o potrzebie nowej ewangelizacji. Nowej ewangelizacji. Po Soborze Watykańskim II zrodziła się ta świadomość i ta potrzeba nowej ewangelizacji. starego przecież kontynentu, starych przecież społeczeństw, chrześcijańskich społeczeństw, jednak nowa ewangelizacja.
Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść.
I tak, wydawało się, że wystarczy miłować Boga, miłować bliźniego jak siebie samego, dopóki nie spotkaliśmy się z tym, co powiedział Jan Paweł II 9 czerwca 1991 roku. Fragmenty dostępne na internetowych stronach Radia Maryja, tekstu szukaj w internecie, masz inwencje, masz pomysły, znasz się lepiej na pewno na tym niż ja, spróbuj znaleźć przemówienie Jana Pawła II, bardzo prosto, homilia w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, 9 czerwca 1991 rok, by z Janem Pawłem II uczyć się miłości, uczyć się historii, rozpamiętywać i rozważać, co znaczy być Polakiem, czyli o naszej tożsamości narodowej. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję, zapraszam na 21:40.